Księcia zastanowiła skrucha Mentezufisa. Dlaczego tak mówi, pomyślał. Widać nie tylko Amon wie, że mój świątobliwy ojciec jest chory. I w duszy następcy znowu zbudziły się stare uczucia. Pogarda dla kapłanów i nieufność do ich cudów. Więc nie bogowie wróżyli mi, że rychło zostanę faraonem, ale przyszła wiadomość z Memfisu i kapłani oszukali mnie w kaplicy. A jeżeli klamali w jednym, kto zaręczy, że i te widoki pustyni ukazywane na ścianie nie były także oszustwem? Ponieważ książę ciągle milczał, co przypisywano jego smutkowi z powodu choroby faraona, a generalowie także nie śmieli odzywać się po stanowczych słowach Mentezufisa, więc radę wojenną ukończono. Zapadło jednomyślne postanowienie, ażeby wziąć jak największą daninę z Libijczyków, posłać im egipską załogę i przerwać wojnę. Teraz już wszyscy spodziewali się, że faraon umrze. Egipt zaś, aby sprawić władcy przystojny pogrzeb, potrzebował głębokiego spokoju. Opuściwszy namiot Rady Wojennej, książę spytał Mentezufisa. Dzielny Patrokles zgasł tej nocy. Czy święci mężowie myślicie uczcić jego zwłoki? Był to barbarzyńca i wielki grzesznik, odparł kapłan. Tak znakomite jednak oddał usługi Egiptowi, że należy zapewnić mu życie za grobem. Jeżeli więc pozwolisz, wasza dostojność, dziś jeszcze odeszlemy ciało tego męża do Memfisu, ażeby zrobić jego mumię i odwieźć ją na wieczne mieszkanie do Tebów między królewskie przybytki. Książę zgodził się z ochotą, ale podejrzenia jego wzrosły. Wczoraj, myślał, Mentezufis gromił mnie jak leniwego ucznia i jeszcze łaska bogów, że nie obił mi grzbietu kijem. A dziś przemawia do mnie jak posłuszny syn do ojca i prawie pada na brzuch swój. Nie jestże to znakiem, że do namiotu mego zbliża się władza, tudzież godzina rachunku? Tak rozmyślając, książę wzrastał w dumę, a serce jego wypełniał coraz silniejszy gniew przeciw kapłanom. Gniew tym gorszy, że cichy jak skorpion, który ukrywszy się w piasku, jadowitym żądłem kaleczy nieostrożną nogę. Rozdział 21. W nocy warty dały znać, że tłum żebrzących o łaskę Libijczyków już wszedł do wąwozu. Jakoż nad pustynią widać było lunę ich ognisk. O wschodzie słońca odezwały się trąby i cała armia egipska stanęła pod bronią w najszerszym miejscu doliny. Stosownie do rozkazu księcia, który chciał jeszcze bardziej nastraszyć Libijczyków, między szeregami wojska ustawiono spokojnych tragarzy, a wśród konnicy pomieszczono oślarzy na osłach. I stało się w onym dniu, że Egipcjanie byli mnodzy jak piasek w pustyni, a Libijczycy trwożni jak gołębie, nad którymi krąży jastrząb. O 9 rano przed namiot księcia zajechał jego złocisty wóz wojenny. Konie ubrane w strusie pióra rwały się tak, że każdego z nich musiało pilnować dwoma sztalerzy. Ramzes wyszedł z namiotu, siadł na wóz i sam ujął cugle, a miejsce w woźnicy zajął przy nim kapłan Pentuer, doradca. Jeden z generałów roztoczył nad księciem duży zielony parasol, a z tyłu i po obu stronach wozu szli greccy oficerowie w pozłocistych zbrojach. W pewnej odległości za orszakiem księcia posuwał się mały oddział gwardii, a wśród niego Tehenna, syn libijskiego wodza Musawasy. O kilkaset kroków od Egipcjan przy wyjściu z glaukońskiego wąwozu stała smutna gromada Libijczyków błagających zwycięzcy o miłosierdzie. Kiedy Ramzes wjechał ze swoją świtą na wzgórze, kiedy miał przyjmować nieprzyjacielskie poselstwo, armia ku jego czci podniosła taki okrzyk, że chytry Musawasa zmartwił się jeszcze bardziej i szepnął do libijskiej starszyzny. Zaprawdę, mówię wam, jest to krzyk wojska, które miłuje swego wodza. Wówczas jeden z niespokojniejszych książąt libijskich, wielki bandyta, rzekł do Musawasy: czy nie myślisz, że w takiej chwili roztropniej uczynimy, ufając chyżości naszych koni, aniżeli lasce faraonowego syna. Ma to być wściekły lew, który nawet głaszcząc zdziera skórę. My zaś jesteśmy jako jagnięta oderwane od cycków swej matki. Czyń jak chcesz, odparł Musa Wasa, całą pustynię masz przed sobą. Ale mnie lud wysłał na odkupienie swoich grzechów, a nade wszystko mam syna Tehennę, nad którym książę rozleje swój gniew, jeżeli nie potrafię go przebłagać. Do gromady Libijczyków przycwalowali dwaj jezdni Azjaci, donosząc, że pan czeka na ich pokorę. Musa Wasa gorzko westchnął i poszedł ku pagórkowi, na którym stał zwycięzca. Nigdy jeszcze nie odbył on równie ciężkiej podróży. Grube, pokutnicze plutno źle okrywało jego grzbiet. Nad głową obsypaną popiołem znęcał się żar słoneczny. Bose nogi gryzł mu żwir, a serce gniótł smutek i własny, i zwyciężonego ludu. Przeszedł zaledwie kilkaset kroków, ale parę razy musiał zatrzymywać się i odpocząć. Często też oglądał się za siebie, aby sprawdzić, czy nadzy niewolnicy, którzy nieśli dary dla księcia, nie kradną złotych pierścieni, a co gorsze, klejnotów. Musa Wasa bowiem jako mąż doświadczony wiedział, że ludzie najchętniej korzystają z cudzego nieszczęścia. Dziękuję Bogom, pocieszał się w swej nędzy chytry barbarzyńca, że na mnie padł los upokorzenia się przed księciem, który lada dzień włoży faraonowską czapkę. Władcy Egiptu są wspaniałomyślni, szczególnie i w chwili zwycięstwa. Jeżeli więc potrafię wzruszyć pana mego, umocni on moje znaczenie w Libii i pozwoli mi pobierać duże podatki. Prawdziwy zaś cud, że sam następca tronu złapał Tehennę. Nie tylko bowiem nie uczyni mu krzywdy, ale jeszcze obsypie go dostojeństwami. Tak myślał, a wciąż oglądał się. Niewolnik bowiem, choć nagi, może ukradziony klejnot schować w usta, a nawet połknąć.